Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go Panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego.
Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Minuta po godzinie 13. Tu Radio Maryja.
Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego. Z kraju. Do jutra została przełożona decyzja transportowców o blokadzie dróg dojazdowych do Warszawy. Blokadę odroczono w związku z zaplanowanymi na dziś rozmowami premiera Donalda Tuska z szefami urzędów celnych i wojewodami lubelskim, podlaskim i podkarpackim. W związku ze strajkiem celników oczekujące na przejściach granicznych samochody ciężarowe nie są odprawiane lub odprawiane bardzo wolno. Wcześniej zapowiadano, że jeśli nie będzie porozumienia rządu z celnikami, transportowcy rozpoczną blokowanie dróg dojazdowych do granic z Polski, także dojazdu do Warszawy. Celnicy protestują od 11 października ubiegłego roku. Sytuacja zaostrzyła się w ubiegłym tygodniu. Domagają się m.in. podwyżki wynagrodzeń o 1500 zł, wprowadzenia dla funkcjonariuszy celnych uprawnień emerytalnych służb mundurowych oraz zapewnienia właściwej ochrony prawnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Przy bramie kopalni Budryk rano spotkały się dwie grupy górników, prowadzących tam od 43 dni strajk okupacyjny oraz nie popierających strajku i chcących podjąć pracę. Niestrajkujący górnicy chcieli wejść na teren zakładu, ich protestujący koledzy nie pozwolili im na to. Obie grupy przez około godzinę stały przy bramie, najpierw ostro ścierając się słownie, potem również merytorycznie dyskutując. Następnie górnicy w spokoju się rozeszli. Rzecznik prasowy kopalni Budryk Mirosław Kwiatkowski podkreślił, że podobna próba podjęcia pracy przez górników nie popierających strajku zostanie podjęta jutro rano. Wcześniej górnicy ci odrzucili propozycję Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęcia pracy w innych kopalniach spółki na czas trwania strajku. Przedstawiciele zarządu informowali wcześniej, że do domów całej załogi Budryka rozesłano list proponowanego porozumienia, a także, że zbierane są podpisy tych pracowników, którzy akceptują propozycję spółki. W ocenie protestujących górników zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozyskuje podpisy poparcia głównie od osób, które nie mają stałej umowy o pracę i boją się jej utraty. Informacje z zagranicy. Prezydent Pakistanu Pervez Musharraf potajemnie spotkał się w ubiegłym tygodniu z ministrem obrony Izraela Ehudem Barakiem, poinformowali przedstawiciele władz izraelskich. Było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż Pakistan, państwo islamskie, nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z państwem żydowskim. Musharraf i Barak zatrzymali się 22 stycznia w hotelu w Paryżu. Ich rozmowa odbyła się dzień później i trwała około 20 minut, podali przedstawiciele izraelskiego resortu obrony. Rzecznik prezydenta Pakistanu zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja w Mosulu na północy Iraku, gdzie trwają przygotowania do ofensywy przeciwko Al-Kaidzie, jest trudniejsza niż przypuszczały irackie władze, oświadczył minister obrony Iraku. Wyjaśnił, że siły zostały rozlokowane w Mosulu w sposób, który wskazuje, że nie zapoznano się z terenem. Usiłujemy ujednolicić dowództwo, zaznaczył. W Mosulu trwają przygotowania do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy, postrzeganej przez władze jako decydująca w walce z Al-Kaidą. W okolicach miasta rozpoczęła się koncentracja oddziałów i sprzętu, zwłaszcza materiałów wybuchowych. Tymczasem, jak poinformowano, bilans ofiar ubiegłotygodniowego zamachu terrorystycznego w Mosulu wzrósł do 60 zabitych i 280 rannych. Dziś w kraju na ogół pogodnie, zachmurzenie jedynie na zachodzie i Pomorzu, tu niewielkie opady deszczu, a przelotny śnieg pada na Podkarpaciu i w górach. Temperatura od 0 stopni w Bieszczadach do 7 na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1014 hektopaskali. 5 minut po godzinie 13 wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Ofensywa Watykanu przeciw aborcji. Stolica Apostolska rozpoczyna międzynarodową akcję skłonienia przywódców krajów świata do poparcia na forum ONZ moratorium na wykonywanie aborcji. Aktywne włączenie się Papieskiej Rady do spraw rodziny w spopularyzowanie tej idei zaowocować może globalnym przebudzeniem się wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyszłość ludzkości widzą w poszanowaniu życia człowieka i jego godności, a nie w cywilizacji śmierci. To bardzo zbawienna inicjatywa. Istnieje pilna potrzeba właściwego wychowywania młodego pokolenia, młodych małżeństw, by rzeczywiście promować miłość do dziecka, do człowieka. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem biskupem Józefem Wysockim z diecezji elbląskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pozycja Grossa Strach ma jeden najważniejszy cel – odwrócić uwagę od prawdziwych źródeł antysemityzmu w Europie, którymi są protestantyzm, Lutra, materializm Marksa, ideologia rasy nordyckiej Hitlera, Rosenberga oraz uderzyć w katolickość Polski. Radykalnie godzi to w godność Polski jako narodu, państwa oraz w świętość Kościoła katolickiego. Nie ma ładu bez wiary – czytam w naszym dzienniku. Wszystkie niemieckie media zainteresowały się zamieszczonym w Gazecie Wyborczej artykułem o działalności świnoujskiej bezpieki w pierwszych latach po wojnie. Znalazła się w nim informacja, że ponad 40 Niemców zostało zamordowanych lub zmarło z głodu, chorób i zimna w tamtejszym areszcie UB. Zapomnieli o sowieckich korzeniach tej zbrodniczej formacji. Niemcy wbrew deklaracjom nadal dążą do zrewidowania historii. Problemy Kościoła Otwartego czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Błogosławieni
znaczy
szczęśliwi.
Błogosławieni, 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 błogosławieni.
Już poniedziałek
o godzinie 16:30
zaprasza
wspólnota Posłanie.
Teraz Państwo jest 11 minut po godzinie 13. Poniedziałek, 28 dzień miesiąca stycznia, w Radiu Maria rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia bardzo serdecznie pragnę przywitać pana posła Joachima Brudzińskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, w kontekście pojawiających się wciąż to nowych fal protestu różnego rodzaju środowisk życia społecznego, politycznego, publicznego, podejmujemy refleksję, która przypada w udziale każdemu obywatelowi Polski, jaki jest rzeczywiście stan naszej dzisiejszej ojczyzny. Jako wyborcy mamy prawo także przyrównywać te obietnice, które tak licznie padały z ust polityków podczas trwającej kampanii wyborczej, do tej rzeczywistości, której przyszło nam żyć dzisiaj. Jak ten obraz przedstawia się, panie pośle?
Ten obraz nie przedstawia się dobrze i nie mówię to z żadną polityczną satysfakcją, chociaż mogłoby się wydawać, że polityk opozycji powinien cieszyć się, jeżeli nie idzie dobrze partii rządzącej, ale przecież tutaj idzie o Polskę, tutaj idzie o dom nas wszystkich, a sytuacja wygląda tak, jak nie wyobrażaliśmy sobie nawet w najczarniejszych scenariuszach. Ekipa Donalda Tuska, rząd Donalda Tuska okazał się z jednej strony skrajnie nieodpowiedzialny poprzez rozbudzenie nadziei, oczekiwań, w tym również tych oczekiwań dotyczących zarobków wszystkich grup społecznych, wszystkich grup zawodowych. To jest to, co zarzucamy ekipie Tuska jako przejaw skrajnej nieodpowiedzialności, bo rozbudzone nadzieje, rozbudzone oczekiwania dzisiaj wylewają się falą protestów społecznych, ale fala ta zagraża stabilizacji i porządku w naszym domu, w naszej ojczyźnie, bo to, z czym mamy do czynienia chociażby na wschodniej granicy, granicy, która jest dzisiaj granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, tak zwaną granicą Schengen, jest czymś przerażającym i to przerażenie zaczyna udzielać się również naszym partnerom w Unii Europejskiej, bo okazuje się, że rząd Donalda Tuska poprzez takie, a nie inne oczekiwania, które wzbudził wśród pracowników administracji publicznej, w tym również celników, doprowadził do sytuacji, że dzisiaj kierowcy, firmy spedycyjne, transportowe zagrozili paraliżem stolicy naszego kraju. No, jest to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności Tuska z jednej strony, a z drugiej strony przejaw skrajnego nieprzygotowania tej ekipy do rządzenia. A przecież cały czas tli się i za chwilę być może wybuchnie podwójną siłą protest w służbie zdrowia. Już słyszymy zapowiedzi pielęgniarek o tym, że być może odstąpią od łóżek chorych pacjentów. Cały czas jest nierozwiązany problem z zaspokajaniem żądań płacowych lekarzy. Mieliśmy do czynienia z olbrzymim protestem nauczycieli. Słyszymy o tym, że wrze w dalszym ciągu na Śląsku. Niezałatwiony problem górników w Budryku i tak dalej, i tak dalej. A Donald Tusk zamyka się za drzwiami swoich gabinetów, bryluje gdzieś na salonach europejskich, próbuje oddalać od siebie odpowiedzialność za państwo i marzy, jak dzisiaj słyszymy, o jakimś guziczku, który gdyby miał, to mógłby nacisnąć i wszystkie problemy by się rozwiązały. No, osoba, która nie przepracowała jednego dnia w administracji państwowej, publicznej, która kreowała się w kampanii wyborczej na takiego sympatycznego, wiecznego chłopca, co to w piłkę potrafi pokopać na podwórku, czy pobujać się na trzepaku, no to jednak są za małe kwalifikacje, żeby stać na czele rządu i uprawiać politykę tylko i wyłącznie podporządkowanym własnym, coraz bardziej chorobliwym ambicjom prezydenckim.
Panie pośle, służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, górnictwo, transportowcy, dzisiaj także celnicy i gospodarka morska. To jedna chyba z większych klęsk tego rządu, likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej, ministerstwa, które po wielu, wielu latach zajęło się rzeczywiście odpowiednio gospodarką morską za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Po raz pierwszy ta branża i co było bardzo charakterystyczne, niezależnie od sympatii politycznych, bo wśród marynarzy czy ludzi zajmujących się gospodarką morską, no są ludzie o różnych poglądach politycznych, ale oni wszyscy jednym głosem mówili i przestrzegali Donalda Tuska, który wywodzi się przecież z Trójmiasta, z wybrzeża, który powinien, nawet jeżeli się na tym nie zna, to znać specyfikę tej branży i jednak nie wsłuchał się w głosy tych wszystkich, którzy przestrzegali go przed likwidacją tego resortu. I z czym mamy do czynienia? No, sprawy niezwykle ważne, te, które we wszystkich krajach, które stoją przodem do morza, przynoszą wymierne korzyści, czyli żegluga, transport morski, administracja morska, zostały wcielone do Molocha z powrotem do Ministerstwa Infrastruktury. Dzisiaj się dowiadujemy, że został powołany 12 wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Razem z panem ministrem Grabarczykiem w tej chwili mamy 12 ministrów, znaczy ministra i 11 wiceministrów w Ministerstwie Infrastruktury. No to przecież jest kuriozum wręcz niespotykane. Rybołówstwo zostało włączone z powrotem do rolnictwa. I co nas spotkało? Pomimo tych wszystkich szumnych zapowiedzi pana ministra Plotkę czy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, jak to oni będą przygotowani, jak rozwiążą problemy polskiego rybołówstwa, nasi rybacy przez kilka tygodni oczekiwali na limity, na podziały tych kwot połowowych, które dzisiaj coraz bardziej są kontestowane w Unii Europejskiej. Kiedy minister Gróbarczyk, kiedy premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będziemy twardo w Brukseli u komisarza Borga walczyć o interesy polskich rybaków, że nie dopuścimy do likwidacji polskiego rybołówstwa, wtedy politycznie poprawni euroentuzjaści z Platformy Obywatelskiej podnosili krzyk, jak to idziemy na kolejną wojnę z Unią Europejską. Dzisiaj dowiadujemy się, że prezydent Francji, prezydent Sarkozy na spotkaniu z rybakami francuskimi powiedział, że trzeba odejść od największego idiotyzmu w Unii Europejskiej, jakim są kwoty połowowe. Czyli dokładnie mówi o tym, z czym mieliśmy do czynienia, kiedy na czele resortu gospodarki morskiej stanął minister Gróbarczyk i kiedy Jarosław Kaczyński zalecił twardą politykę w obronie i w interesie polskich rybaków, a nie urzędników brukselskich. I dzisiaj widzimy, że minister Plotkę i cała polityka Platformy Obywatelskiej tak naprawdę sprowadza się do jednego, takiej spolegliwości wobec komisarza Borga, a skończy się to po prostu kolejnym złomowaniem i kolejną falą likwidacji polskiego rybołówstwa, polskich kłótrów. No. Ręce opadają. To samo, jeżeli chodzi o te wszystkie projekty, które miały jakoby być przygotowane i gotowe. Donald Tusk w swoim exposé wspomniał o gospodarce morskiej, wie, że to jest bardzo ważne, ale dzisiaj mamy z totalnym marazmem. Nie słyszymy nic na temat kolejnych ustaw, które miały chociażby przywrócić biało-czerwoną na rufy naszych statków. Nic nie słychać, aby była jakaś inicjatywa legislacyjna dotycząca tych wszystkich spraw związanych z pracą, zatrudnieniem polskich marynarzy. W dalszym ciągu nie wiemy, jaki jest pomysł ekipy Tuska na otwarcie portów, na pozyskanie ładunków w polskich portach itd., itd. Można by wymieniać te grzechy zaniechania. Praktycznie jakiejkolwiek by się nie dotknąć, mówiąc kolokwialnie, działki, okazuje się, że mamy do czynienia z nieprzygotowaną ekipą. Oczywiście zarzuca się nam, że upłynęło dopiero niespełna 3 miesiące od czasu, kiedy oni objęli władzę i jeszcze za wcześnie na krytykę. Ja jako osoba emocjonalnie związana z gospodarką morską chciałbym mieć jak najmniej powodów do krytyki tego rządu, bo czym innym jest spór polityczny, a czym innym jest to, co każdemu polskiemu marynarzowi, rybakowi, stoczniowcowi, portowcowi leży na sercu, żeby gospodarka morska kwitła, bo z tego są konkretne profity dla naszej ojczyzny. To, co było wiadomym dla wielkiego Polaka Eugeniusza Kwiatkowskiego, to, co nasi poprzednicy, wielcy Polacy w okresie międzywojnia potrafili stworzyć od podstaw polską flotę. Na piaskach małej osady rybackiej powstał największy port na Bałtyku w przeciągu kilku lat, Gdynia. To, co po II wojnie światowej robił Konstanty Maciejewicz, otwierając szkoły morskie w Szczecinie. To, co robili polscy pionierzy w portach Szczecina, Świnoujścia, kiedy budowali od podstaw dumę i chwałę naszej bandery biało-czerwonej, nasi rybacy, armatorzy rybacy, tego wszystkiego dzisiaj nie ma, a jedynym pomysłem obecnej ekipy rządowej jest nie drażnić brukselskich urzędników. Płakać się chce, wydawałoby się, że trzeba ręce zamywać, ale ja wierzę w twardą postawę tych, na których dzisiaj polska gospodarka morska stoi, czyli polskich rybaków, polskich marynarzy, polskich stoczniowców, polskich portowców. I jeżeli rząd tylko nie będzie przeszkadzał, bo na pomoc nie ma co liczyć, to ci ludzie, którzy przetrwali najczarniejszy okres komunizmu, czy później wychodzenia z postkomunizmu, wszystkie eksperymenty liberałów, które doprowadziły do likwidacji naszych armatorów dalekomorskich, rybołówstwa dalekomorskiego, czy polskich linii oceanicznych, że to się wszystko ostoi. No mam nadzieję, że nie będzie tej zapowiedzi, którą w kuluarach wielokrotnie minister skarbu, pan Aleksander Grat, rozpuszczał, że wezmą się też za ostatniego krajowego armatora, jakim pozostaje przedsiębiorstwo państwowe Polska Żegluga Morska, że będą chcieli komercjalizować i prywatyzować. No, mam nadzieję, że nie popsują tego, co już doświadczyliśmy od liberałów, czyli de facto likwidacji polskich armatorów i polskiej gospodarki morskiej.
Panie pośle, bardzo strategiczną i ważną decyzją była decyzja dotycząca powstania gazoportu. Miał być to gwarant bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Tymczasem media milczą i tak naprawdę społeczeństwo nie wie na dzień dzisiejszy, co podziało się z decyzją rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego odnośnie powstania gazoportu.
Tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że im ciszej nad tym, im mniejsze zainteresowanie ze strony rządzących, tym lepiej dla tej inwestycji, bo ci, którzy dzisiaj za nią odpowiadają, krok po kroku ten proces realizują. Ja jestem po spotkaniu z firmami, z przedstawicielami instytucji, którzy prowadzą te inwestycje, czyli Urzędem Morskim w Szczecinie, Zarządem Morskim Portu w Szczecinie i spółką będącą własnością PGNiG, czyli polskie LNG. Ten proces się toczy i oczywiście mamy tutaj do czynienia już z pierwszym bardzo dużym znakiem zapytania. To jest to, co było decyzją, powiedziałbym, strategiczną i wizjonerską ze strony pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli decyzja o finansowaniu tak zwanego falochronu wschodniego z pieniędzy budżetu państwa i zapisaniu ponad miliarda złotych w wieloletnim planie budżetowym. Dzisiaj stoi pod takim zapytania, bo nie jest to kontynuowane przez ekipę Tuska. Nie ma w projekcie budżetu na kolejne lata informacji Ministerstwa Finansów, że zostało to zapisane do wieloletniego planu finansowego. I to, co naszym zdaniem powinno być finansowane z pieniędzy polskich, a nie pieniędzy europejskich, po to, aby uniemożliwić tym ciemnym siłom dzisiaj na zachodzie Europy, które niespecjalnie są zainteresowane tym, aby Polska została uniezależniona od dostaw rosyjskiego gazu, aby była tutaj w pełni zabezpieczona energetycznie, uniemożliwić, czyli cofnięcie pieniędzy brukselskich. To była decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Ale co jest bardzo niepokojące, ja kilkakrotnie pytałem wicepremiera Pawlaka, co dalej z tą inwestycją, co dalej jeszcze z rurą tak zwaną norweską, czyli tym połączeniem stałym z zasobami gazu norweskiego. I tutaj mamy do czynienia z taką dziwną postawą. Cały czas słyszymy, że tu powinny decydować o tym czynniki finansowe, że ten gaz nie może być gazem droższym niż ten ogólnie dostępny na rynku. To były argumenty, które legły u podstaw za czasów rządu Millera, kiedy na czele resortu gospodarki stał poseł Piechota ze Szczecina, kiedy utrącono właśnie ten projekt rury norweskiej, która to miała kończyć się na wybrzeżu rewalskim w Niechorzu. I jeżeli dzisiaj słyszymy, że gwarantem polskiego bezpieczeństwa energetycznego ma być energia odnawialna, oczywiście ona jest bardzo ważna i powinna być rozpatrywana w ramach naszego zabezpieczenia, ale powiedziałbym, że szczytem naiwności jest też sądzić, że w tym obszarze wszystko będzie regulował rynek, że my kupimy ten tańszy gaz rosyjski. To znaczy rozumiem, że Rosjanie wbrew wszelkim zdroworozsądkowym wyliczeniom decydują się poprowadzić tak zwany gazociąg północny pod dnie Bałtyku, która to inwestycja z jednej strony zagrozi równowadze biologicznej, ekologicznej naszego morza, ale jest też inwestycją niebotycznie drogą, a jedyny jej cel jest cel polityczny, aby ponad naszymi głowami połączyć Niemcy z Rosją tak zwaną gazociągiem północnym i mamy ten gaz odkupować od Niemców już po przeliczeniu czy wliczeniu w koszta budowy tego gazociągu, transportu i tak dalej. I jeżeli miałoby nastąpić tutaj odstępstwo od budowy z jednej strony gazociągu norweskiego, czyli tej rury norweskiej i budowy gazoportu, czyli jednego z elementów tego procesu dywersyfikacji, bo gazoport jest tylko niezwykle ważnym, ale tylko jednym z elementów, a cała reszta to jest sieć, magazyny i przede wszystkim gazowce i kontrakt na ten gaz, czy to w krajach Algieru, Magrebu, czy Gwinei Francuskiej. Tych źródeł można poszukiwać, ale jeżeli miałby od tego rząd Tuska odstąpić, to nie należałoby tego inaczej nazwać, jak po prostu zdradą narodową, bo to, co miało być gwarantem, co było taką bardzo odważną, pierwszą decyzją pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, później rządu Jarosława Kaczyńskiego, to była właśnie decyzja o uniezależnieniu nas od dostaw rosyjskiego gazu. I dzisiaj obserwujemy to wszystko, co się wyrabia w Rosji. Próba obchodzenia poprzez Bułgarię Ukrainy, próba obchodzenia poprzez Bałtyk, krajów tak zwanej Prybałtyki czy Polski. To wszystko pokazuje mocarstwową politykę Rosji, która nie ma się co dzielić, realizuje swoje polityczne interesy. I oby nie zabrakło wizji, nie zabrakło odwagi dzisiaj tym, którzy stoją na czele resortu gospodarki, aby te niebezpieczeństwa dostrzegać i aby nie kierowali się tylko i wyłącznie tak zwanym rachunkiem ekonomicznym, bo dzisiaj w globalnej polityce nie ma miejsca, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, na zwykły rachunek ekonomiczny. Dzisiaj nikt się tym rachunkiem nie kieruje, ponieważ w ten sposób rozgrywa się swoje interesy. W ten sposób Rosja realizuje swoją politykę mocarstwową, a nie kieruje się rachunkiem ekonomicznym, bo gdyby nim się kierowała, to by nie budowała na dnie Bałtyku, tylko pociągnęłaby ten gazociąg na lądzie.
Panie pośle, kolejna sprawa dosyć ważna w naszej rozmowie, ale także dotycząca najważniejszych spraw naszej ojczyzny, to swoistego rodzaju napięcie, które obserwujemy pomiędzy panem premierem, gabinetem pana premiera Donalda Tuska, Pałacem Prezydenckim, prezydentem panem profesorem Lechem Kaczyńskim. Media tę atmosferę, powiedzielibyśmy kolokwialnie, podgrzewają, wprowadzając także społeczeństwo bardzo często w kanał dezinformacji. Jak pan rzeczywiście patrzy na to wszystko, co dzieje się wokół tych decyzji podejmowanych przez rząd pana premiera Donalda Tuska bez wiedzy prezydenta w momentach, kiedy rzeczywiście prezydent ma konstytucyjne prawo, aby w tych decyzjach zabrać swój głos i stanowisko?
Nie wiem, czy tutaj mamy do czynienia od początku z bardzo taką konsekwentną polityką, powiedziałbym polityką, którą najlepiej można określić mianem polityki w krótkich spodenkach ze strony chłopców, w krótkich spodenkach ze strony tak zwanego małego pałacu, czyli zaproszenia pana premiera Tuska. Na potrzeby tej chorej prezydenckiej ambicji obecnego premiera próbuje się uwikłać autorytet głowy państwa w gorszące spory i takie, powiedziałbym, małe złośliwości od początku. Od początku, kiedy Donald Tusk i Platforma Obywatelska wygrała wybory parlamentarne, panowie, najbliższe otoczenie Donalda Tuska, otoczenie premiera, dawało dowody swojej, powiedziałbym, takiej małości i czasami wręcz haniebnej złośliwości pod adresem głowy państwa. Wielokrotnie próbowano za pomocą, mówię to z olbrzymią przykrością, mediów nieprzychylnych panu prezydentowi, wzbudzić takie przekonanie w społeczeństwie, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś urażonymi, z urażoną dumą czy z urażonymi ambicjami Pałacu Prezydenckiego. Zapomina się o tym, że profesor Lech Kaczyński, prezydent, niesie na swoich ramionach majestat Rzeczpospolitej, że jest głową naszego państwa, że jest prezydentem wybranym w bezpośrednich wyborach, już abstrahując od tego, czy ma się osobistą sympatię do pana prezydenta, to trzeba pamiętać o jego miejscu w polskim porządku prawnym wynikającym z polskiej konstytucji. I mamy tutaj do czynienia z taką oto sytuacją, jak chociażby ta związana z powołaniem osób na stanowiska niezwykle ważne w polskim państwie, jakim to są stanowiska szefów służb specjalnych, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tutaj w sposób ewidentny narusza się obowiązujące w polskie prawo, mało tego, premier Tusk niedoczytawszy albo źle poinformowany przez swoich doradców bardzo arogancko i niegrzecznie stwierdza, że od zadawania pytań jest ona, nie prezydent, chociaż konstytucja to wyraźnie stanowi, że premier jest zobowiązany udzielić odpowiedzi czy zasięgnąć opinii pana prezydenta. Są powoływane osoby na stanowiska wzbudzające olbrzymie kontrowersje. Dzisiejsza prasa donosi, ile niejasności jest związanych ze sobą pana Bondaryka, obecnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdyby Donald Tusk rzetelnie podszedł do swoich obowiązków i rzetelnie pochylił się nad tymi pytaniami, które zadał pan prezydent, gdyby nie dopatrywał się wszędzie tylko i wyłącznie próby wkładania kija w szprychy czy sypania piasku, wtedy gdyby nie podporządkowywał pracy premiera rządu swoim aspiracjom prezydenckim, to być może nie mielibyśmy całej tej sytuacji. No ja nie chciałbym tutaj wracać również do tej sytuacji z ostatnich dni, bo jeszcze w wielu polskich domach nie wyschły łzy po tej olbrzymiej tragedii i straci, jaką był ten nieszczęśliwy wypadek w Mirosławcu. No ale znowu mamy do czynienia z jednej strony z no, czymś absolutnie niedopuszczalnym. Oto minister obrony narodowej nie był w stanie, bo nie chcę zakładać, wykluczam tu nawet w tej sytuacji jakąś świadome działanie, bo gdyby tak miało być, to już by znaczyło, że rzeczywiście z polskim życiem politycznym i społecznym jest totalna tragedia, ale oto minister obrony narodowej przez godzinę nie jest w stanie poinformować zwierzchnika sił zbrojnych, prezydenta Rzeczpospolitej o takim nieszczęściu, o takim wypadku, zwalając odpowiedzialność na pomniejszych urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej, że oto oni będą tam, prawda, według jakichś mniej lub bardziej aktualnych telefonów informować prezydenta Rzeczpospolitej. Jest to temat momentalnie podchwycony przez media i znowu próbuje się tutaj szargać autorytet pana prezydenta, mówiąc, że rozpętano jakąś histerię, w wyniku której to pan prezydent, prawda, poczuł się urażony albo też chciał się licytować z premierem na to, kto prędzej czy wcześniej będzie na miejscu tragedii. No są to rzeczy tak niegodne i tak małe, że aż nie chce się ich komentować. No, prezydent Rzeczpospolitej nie miał żadnej świadomości tego całego zamieszania. Rzeczywiście w momencie, kiedy było to tylko możliwe, pojawił się na miejscu tego nieszczęśliwego wypadku, wyraził swój szczery żal. I tylko tyle. Natomiast apelowałbym do wszystkich, w tym również do dziennikarzy mediów nieprzychylnych mojej partii czy osobie pana prezydenta, żeby na potrzeby no, swoistego rodzaju tak naprawdę sporu politycznego nie szargali świętości, nie szargali tego wszystkiego, co w sercach każdego Polaka, niezależnie od poglądów politycznych, powinno być poddane zadumie, modlitwie i refleksji.
Panie pośle, chciałoby się życzyć jednego, aby rzeczywiście ci wszyscy, którzy z dobrej woli, w dobrych intencjach głosowali na Platformę Obywatelską, także na niektórych działaczy PSL-u, byli ludźmi konsekwentnymi. Teraz patrząc na to wszystko, co dzieje się w naszej ojczyźnie, potrafili wyciągać odpowiednie wnioski i sobie postawić także pytanie, czy rzeczywiście głosowałem w trosce o lepsze jutro naszej ojczyzny. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem posłem Joachimem Brudzińskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Bóg zapłać, panie pośle, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Maria, trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, w studiu Radia Maryja jest razem z nami pan poseł Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość, poseł ziemi toruńskiej. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie i dziękuję za to spotkanie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze powróćmy na chwilę do bieżącej sytuacji w naszej ojczyźnie. Panie pośle, przed chwilą otrzymaliśmy informację, że także kolejarze ziemi opolskiej podjęli akcję protestacyjną. Rzeczywiście skala trwających akcji protestacyjnych, strajków, różnego rodzaju manifestacji jest ogromna. Co to oznacza? Jak należy podejść do tego zagadnienia? To jest na pewno jakiś taki społeczny papierek lakmusowy, który wskazuje na jakiś obszar zagadnień, które powinny stać się tematem głębszych refleksji.
My od samego początku, gdy przyjęliśmy władzę w roku 2005 jako Prawo i Sprawiedliwość, zwracaliśmy uwagę na dwa bardzo ważne elementy, na które nie zwracała uwagę ówczesna opozycja z Platformą Obywatelską na czele. Po pierwsze, że władze państwowe powinny robić wszystko, aby kontynuować politykę wzrostu gospodarczego w takim kierunku, aby rosła zasobność publicznego, państwowego portfela, a po drugie, aby te środki finansowe, które dzięki temu wzrostowi gospodarczemu są zgromadzone, były sprawiedliwie rozdzielane i dystrybuowane między poszczególne grupy zawodowe, aby rosły pensje pracowników i aby bogaciło się polskie społeczeństwo. A więc te dwa warunki. Wzrost gospodarczy, a w ślad za tym wzrostem gospodarczym proporcjonalnie do tego wzrost zasobności naszych portfeli. Gdy ta polityka była przez nas prowadzona, to pojawiły się ogromne roszczenia płacowe. Na czele tych roszczeń stanęli politycy Platformy Obywatelskiej. Proszę sobie przypomnieć, gdy protestowały pielęgniarki, jak pod kancelarią premiera pojawiała się pani, ówczesna pani poseł, dzisiejsza pani minister Kopacz, gdy były problemy na Śląsku, które próbowali rozwiązać nasi ministrowie, jak lokalni politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele, który tam przyjeżdżał, podkręcali te roszczenia płacowe, jak wówczas starano się mobilizować do większej akcji protestacyjnej lekarzy. To samo działo się ze służbami mundurowymi. Mówiliśmy od początku, że to nie jest dobry pomysł, że eskalowanie roszczeń płacowych może się odwrócić przeciwko tych, którzy taką politykę prowadzą. I ten scenariusz się sprawdził. Wmówiono ludziom, że w Polsce można w przeciągu krótkiego okresu czasu stworzyć drugą Irlandię. Wmówiono ludziom, że w Polsce może zdarzyć się cud gospodarczy. W związku z tym ludzie w to uwierzyli. Zagłosowali na Platformę Obywatelską i dzisiaj wystawiają rachunek. Ten rachunek to są żądania zwiększenia płac i nikt z tych, którzy ten rachunek wystawił, nie bierze pod uwagę kwestii związanych ze wzrostem gospodarczym, tylko te życzenia są związane z obietnicą cudu i drugiej Irlandii. I ci, którzy eskalowali, aby zdobyć władzę, protesty społeczne dzisiaj powinni wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Bo trzeba albo spełnić te postulaty, skoro samemu się było za takimi właśnie rozwiązaniami, albo powiedzieć, nie potrafimy tego zrobić. Ja podaję ten przykład od samego początku. Otóż w poprzedniej kadencji parlamentu Platforma Obywatelska złożyła wiele projektów ustaw, które marszałek Sejmu, najpierw pan Marek Jurek, potem pan Ludwik Dorn, przetrzymywali i nie poddawali pod obrady, bo były to bardzo fatalne rozwiązania, które, mówiąc szczerze, psuły system i niczego nie rozwiązywały. To wówczas Platforma Obywatelska krzyczała, że w tych właśnie projektach są zapisane rozwiązania, które by spowodowały, że wszyscy nagle zaczną więcej zarabiać. Gdzie dzisiaj Platforma Obywatelska może szybko to uchwalić, to okazuje się, że to jest sterta makulatury. Proszę sobie wyobrazić, że żaden projekt z poprzedniej kadencji Sejmu złożony przez Platformę, mimo że już było kilka posiedzeń Sejmu, nie został ponownie przez ten klub zgłoszony. Sami wydali świadectwo tym swoim pomysłom. Były to pomysły oderwane od jakiejkolwiek rzeczywistości, nie mające żadnego merytorycznego podparcia. I dzisiaj mamy sytuację taką. Fajnie było krytykować. Natomiast gdy samemu teraz sprawuje się władzę, to okazuje się, że nie potrafi się nawet spełnić tych postulatów, które się samemu i obietnic, które się samemu składało. I myślę, że to jest dopiero początek tego, co obserwujemy, bo są cały czas ogromne spory w służbie zdrowia i konflikty nierozwiązane. Stanęły służby mundurowe na granicy, mamy taką sytuację, jakiej nie mieliśmy od lat. Ojciec powiedział o tym komunikacie związanym z sytuacją na kolei, która się w tej chwili ponawia. Za chwileczkę będziemy mieli bardzo niebezpieczną sytuację w rolnictwie, ponieważ już są pewne sygnały płynące ze środowisk rolnych, że poszły bardzo mocno w górę ceny pasz. Natomiast spadła cena skupu żywca, co oczywiście powoduje, że to, co nawet rok temu było tak na granicy opłacalności, dzisiaj po prostu spada poniżej tej granicy. I mamy do tego rząd premiera, który już nawet minę ma nie tęgą, bo do tej pory przynajmniej minę zachowywał jeszcze taką dziarską. Natomiast w tej chwili widać, że i ta mina już taka nieco przygaszona. Obserwowałem konferencję prasową premiera Tuska sprzed 2 tygodni, kiedy nakrzyczał na dziennikarzy. To był pierwszy taka sytuacja w ogóle od wielu, wielu lat. Zawsze raczej premier Tusk wcześniej jeszcze jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej był ulubieńcem ogromnej większości mediów, które z natury swojej rzeczy zwykle mają taką tendencję troszkę bardziej liberalną. Dzisiaj okazuje się, że nawet wśród tych bardzo życzliwych jemu dziennikarzy, a miałem okazję wczoraj jeden z programów publicystycznych śledzić, ci dziennikarze mówią, no kompletnie widać, że ten rząd nie ma żadnego pomysłu i programu. I to jest troszkę tak, że dawałem już kiedyś ten przykład, że Platforma Obywatelska wsiadła do samochodu, który był zatankowany do pełna i umyty. I myślała, że tak będzie można dojechać do następnych wyborów, a przynajmniej do Pałacu Prezydenckiego, bo tylko to interesuje pana premiera Donalda Tuska. Natomiast jeżeli ktoś chce rzeczywiście zrobić coś dobrego dla kraju, to nie ma lepszej możliwości niż bycie właśnie premierem. Ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, nawet małe dzieci, że tak na dobrą sprawę ogromne kompetencje ma premier i rząd, i większość parlamentarna. Prezydent w zestawieniu z tym na mocy naszej konstytucji ma stosunkowo wąski zakres uprawnień, aczkolwiek oczywiście z punktu widzenia prestiżowego jest to funkcja pierwszej osoby w państwie. Ale biorąc pod uwagę możliwości wpływu na naszą rzeczywistość, to są to możliwości niewspółmiernie mniejsze niż w przypadku premiera. Widać, że pan premier Tusk o rządzeniu nie ma zielonego pojęcia, że jest to absolutny amator. Nawet polityka kontaktów ze środkami masowego przekazu i tak zwany PR zaczyna zawodzić, a roszczenia, które się podkręcało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj odbijają się rządowi, panu premierowi, tak zwaną czkawką.
Panie pośle, zauważmy sytuację. Przed 2 laty Prawo i Sprawiedliwość zwycięża wybory, podejmuje próby tworzenia koalicji. Była to sytuacja konieczna. Trwają rozmowy także z Platformą Obywatelską. Już wtedy, kiedy prezes partii, pan Jarosław Kaczyński, zażądał programu Platformy Obywatelskiej, dostał kilkanaście suchych kartek, nic nie wnoszących do życia w naszej ojczyźnie. Dzisiaj, po 2 latach, pytamy się rzeczywiście, będąc w momencie, kiedy to Platforma Obywatelska wygrała wybory, stworzyła koalicję z PSL, Jak ten program wygląda dzisiaj? Bo te obrazy nędzy w różnych obszarach naszego życia społecznego, ludzi, którzy podjęli się ekstremalnych wręcz działań, chociażby podejmowanych w różnego rodzaju akcjach strajkowych, protestacyjnych, wskazują na tym, że ten program jest zły, albo tego programu absolutnie nie ma.
Tego programu nie ma absolutnie w ogóle. Ja dam konkretny przykład, ponieważ już po powołaniu rządu wszystkie komisje parlamentarne spotykały się z poszczególnymi ministrami, odpytując ministrów na okoliczność planów i programu rządu w zakresie tego jednego konkretnego ministerstwa. Ja jako członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży miałem przyjemność przesłuchiwać dwie pani minister, panią minister Kudrycką i panią minister Hall, które kierują szkolnictwem wyższym w przypadku pani Kudryckiej oraz oświatą na poziomie podstawowym i średnim w przypadku pani minister Hall. I w jednym i w drugim przypadku okazało się, że rząd nie ma żadnych pomysłów, co z tymi sferami, bardzo ważnymi w końcu, bo dotyczącymi przyszłości naszych pokoleń następnych, zrobić. Pani minister Kudrycka przyniosła takie dwie strony wypracowania na temat główne założenia rządu. Żałuję, że nie mam tego tutaj przy sobie. Przekazałem to jednemu z redaktorów TVN-u, powiem to wprost, który robi taki żartobliwy program, obśmiewając zwykle do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości, dałem panu redaktorowi, mówiąc, proszę bardzo, może sobie panowie zerkniecie na to, bo to bardzo ciekawy dokument. Jeszcze jest to plan działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którego ja jestem doktorem nauk humanistycznych, a więc troszkę myślę, że na temat także i bogactwa językowego z racji mojego humanistycznego wykształcenia mam sporo wiedzy, ale ja niewiele rozumiem. I wielu posłów na komisji, z którymi rozmawiałem, mówiło dokładnie to samo, że nie są w stanie zrozumieć, o co chodzi w tym dokumencie. Ponieważ ktoś, kto go pisał, napisał dwie strony bardzo skomplikowanym językiem, z których kompletnie nic nie wynikało. Jakieś takie hasła, ogólniki, jakieś taka ucieczka w grę słów. W każdym razie nie było widać żadnego, autentycznie żadnego punktu programowego, o którym można by było cokolwiek powiedzieć. W przypadku Ministerstwa Edukacji Narodowej i pani minister Hall sytuacja była niewiele lepsza. Tutaj na szczęście nie dostaliśmy jakiegoś takiego dokumentu, z którego można by było się naigrywać, jeżeli chodzi o retorykę tam ujętą, ale okazało się, że jedyne, co pani minister jest w stanie zaproponować, to to, że zostaną zniesiony zapis ustawowy, który obliguje w szkołach podstawowych i w gimnazjach chodzenie w tak zwanych mundurkach. No, jeżeli całym pomysłem pani minister na uzdrowienie sytuacji w szkolnictwie jest zdjęcie tak zwanych mundurków, no to troszeczkę za mało. To troszeczkę za mało, bo chciałoby się dowiedzieć, jaka jest perspektywa działań ministerstwa w kierunku, po pierwsze, zwiększenia, polepszenia warunków pracy nauczycieli, a więc zmniejszenia ilości dzieci w szkołach, a przypomnę, że jest to problem, który będzie narastał, ponieważ mamy dosyć znaczący w tej chwili przyrost rodzących się dzieci od 2 lat. Widać to dosyć wyraźnie. To jest oczywiście efekt troszeczkę działań politycznych rządu, troszkę tego, że tak zwany wyż stanu wojennego zaczyna rodzić swoje dzieci. W każdym razie te dzieci za 2-3 lata zaczną chodzić do szkół i tak jak dzisiaj brakuje miejsc troszkę w przedszkolach, tak za chwileczkę będzie brakowało w pierwszych, w drugich klasach. Albo będą po prostu tworzone bardzo duże oddziały. Nie ma żadnej odpowiedzi na ten temat. Druga kwestia, co zamierza rząd zrobić, aby doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń w pewnym dalekosiężnym planie w środowiskach nauczycieli. To jest 650 tysięcy ludzi, którzy pracują jako nauczyciele w polskich szkołach. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Na wszystko podobno ma odpowiedzieć bon edukacyjny. Ja ze zdziwieniem kiedyś uczestniczyłem w jednym z programów z panią minister Piterą i ona powiedziała, że problemy tego, czy na świadectwie maturalnym będzie ocena z religii, czy nie, załatwi bon edukacyjny. Ja mówię, pani minister, z całym szacunkiem, ale bon edukacyjny mówi o finansowaniu oświaty, A tu mówimy o pewnych kwestiach programowych. To regulują zupełnie odrębne przepisy. Czy to jest szkoła państwowa, czy prywatna, czy to jest szkoła prowadzona przez jakąś organizację, to w każdej z nich albo minister wprowadza przepis, że taka ocena jest, albo nie. Bon edukacyjny nie ma tu nic do rzeczy. To pani minister się upierała, że to rozwiąże bon edukacyjny. Mają ze 3-4 hasła politycy Platformy Obywatelskiej, za którym się nic nie kryje i próbują tymi hasłami twierdzić, że to jest jakiś program. To nawet trudno nazwać zaczątkiem programu, ponieważ zaczątek programu, słusznie, że ojciec przypomniał to tworzenie rządu i to była bardzo trudna i rozmowy, i koalicja bardzo trudna i zakończyło się tak, jak się zakończyło, ale proszę sobie przypomnieć, była umowa podpisana. Do tej umowy ja sam jako sekretarz klubu wówczas przygotowywałem stosowne dokumenty. Był aneks w postaci wykazu ustaw z opisem, co poszczególna ustawa, jeżeli chodzi o założenia, będzie zawierać, który łącznie obejmował, jeśli się nie mylę, około 200 projektów ustaw wówczas na etapie tworzenia się koalicji, które potem były skrupulatnie ze strony wszystkich koalicjantów, z naszej strony szczególnie, bo jako największe ugrupowanie tego tam skierowaliśmy również najwięcej realizowane. Dzisiaj mamy sytuację taką, że na dobrą sprawę, czy ten Sejm by się spotykał, czy się nie spotykał, to nie ma to większego znaczenia, bo ciągle rząd Donalda Tuska i Platforma Obywatelska nie zgłaszają żadnych projektów ustaw, nad którymi moglibyśmy procedować. To, co nawet trafia do laski marszałkowskiej, są to jakieś mało istotne projekty dotyczące kwestii takich czysto technicznych, najczęściej dostosowujące nasze prawo do jakichś przepisów unijnych, przygotowane zresztą najczęściej jeszcze przez poprzedni rząd, tylko akurat prace eksperckie czy uzgodnienia międzyresortowe po prostu spowodowały, że dopiero teraz, a nie wcześniej trafiały pod obrady. I to jest cały, na dobrą sprawę, pomysł na dzisiaj Platformy Obywatelskiej na to, żeby rządzić. Ja rozumiem, że ideą państwa liberalnego jest to, że państwo generalnie się nie wtrąca, że wszystko się toczy jakoś tak samemu. To byłby bardzo dobry pomysł, ale to państwo musiałoby dobrze funkcjonować. Bo jak mechanizm rzeczywiście jest naoliwiony, doskonale rozpędzony, to nie trzeba mechanika. No ale my niestety mamy ten mechanizm, który szwankuje od dawna, który wymaga ciągle notorycznych zmian. My wprawdzie jako Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziliśmy tam kapitalny remont i troszkę to zaczęło funkcjonować jak należy, no ale to nie jest samochód z salonu. To jest auto, które wymaga serwisowania, napraw, ciągłego ulepszania, różnych zmian i coś w tym zakresie trzeba robić. Natomiast nie wystarczy otworzyć sobie szybę i machać ręką, że jest fajnie.
Panie pośle, jest pan także profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Doktorem, proszę ojca, troszeczkę skromniej.
Historykiem, wizyta pana profesora Grossa w Polsce, różnego rodzaju spotkania związane z wydaniem książki zatytułowanej Strach przychodzi nam również w tej dobie historycznej, w tym momencie walczyć o autentyczne, prawdziwe karty historii naszej ojczyzny. To także dramatyczne doświadczenie.
Tak, to prawda. Ja z zainteresowaniem słuchałem przed tygodniem chyba rozmów niedokończonych z udziałem pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, który dokonał bardzo ciekawego porównania tej książki wydanej po polsku z jej oryginalnym wydaniem angielskim. Bardzo precyzyjnie zajął się analizą tekstu i tych wszelkich zawartych tam nieprawdziwych informacji i manipulacji. I mogę powiedzieć tylko tak. Ja się bardzo dziwię, że po pierwsze znajduje się w Polsce wydawnictwo, które taką książkę wydaje. Tym bardziej dziwię się, że jest to wydawnictwo takie jak wydawnictwo Znak. Zdaję sobie sprawę z tego, że wydawanie książek o charakterze skandalicznym, bo to jest książka właśnie z tego typu, jest intratne finansowo. Ale czy dla zysku? Czy dla doraźnych korzyści finansowych, bo coś się dobrze sprzeda? Warto wydawać rzeczy, które są kłamliwe i warto wydawać rzeczy, które uderzają w dobre imię Polaków. Moim zdaniem żaden Polak nie powinien nawet dla swojego doraźnego zysku takimi czynami się posługiwać i dziwię się, że takie wydawnictwo zdecydowało się właśnie na wydanie tej książki. To jest kwestia pierwsza. Rzecz druga, dziwię się wszystkim, którzy z panem profesorem Grossem, który jest, tutaj ojciec przypomniał, że jestem wykładowcą i historykiem, pan profesor Gross jest socjologiem. Ja nie staram się wydawać książek z zakresu biologii, ponieważ się na tym nie znam. Podobnie nie znam się na chemii, na astronomii, na wielu różnych rzeczach. Zajmuję się w nauce tym, na czym się znam, czyli historią. Pan profesor Gross napisał książkę, podpierając się swoim tytułem naukowym, który ma w sposób jak najbardziej zasłużony, ja tego nie neguję, ale w zupełnie innej dziedzinie wiedzy. Napisał książkę, która jest szkodliwa, nieprawdziwa i kłamliwa. I dziwię się wszystkim tym, a od czasu do czasu oglądam i różne programy telewizyjne i dochodzą do mnie różne komunikaty, że jest to osoba zapraszana do dyskusji na uniwersytetach, na spotkaniach ważnych organizacji społecznych. Dziwię się tym wszystkim, że osobę, która w swojej książce pisze nieprawdę, która uderza w dobre imię Polaków, która dla swojego osobistego zysku szasta wartościami i naszym dobrym imieniem, robi się jej dodatkową reklamę, aby ten zamysł, czyli na skandalu zrobić kasę, nazwijmy rzecz po imieniu, dalej kontynuować. Otóż błąd ogromny wydawnictwa, że to zrobiło i myślę, że grzech zaniedbania, który będzie ciężko odkupić w przyszłości, naprawdę ciężko, nie ma grzechów, których się nie odpuszcza, choć są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu w teologii, których nawet Pan Bóg nie przebacza i nie wiem, czy to właśnie w kategoriach w stosunku do własnego narodu nie jest właśnie tego typu grzech. I ogromny grzech i zaniedbanie tych, którzy uczestniczą w procederze promowania tej książki i jej autora, którzy naruszają dobre imię Polaków, którzy piszą rzeczy nieprawdziwe i którzy, co na najgorsze w tym wszystkim chyba, zrobią bardzo złą rzecz w naszych stosunkach z Żydami. Ja uważam, że my powinniśmy na linii naszych kontaktów zarówno z państwem Izrael, jak i z ogromną diasporą żydowską starać się szukać dialogu, porozumienia, wyjaśniania wielu różnych zaszłości, także z naszej historii, które powodowały nieraz, że te stosunki między nami nie były najlepsze. I ci wszyscy, którzy zamiast szukać dialogu i porozumienia, pisząc na dodatek nieprawdę, wszczynają kolejne niestety zacietrzewienie na tej linii, nie robią tego w imieniu, ani w dobrym imieniu Polaków, ani w dobrym imieniu Żydów, tylko robią krzywdę jednym i drugim. Największą nam, Polakom, ale także i społeczności żydowskiej, bo to jest prosta pożywka dla tych, którzy będą chcieli w dodatkowy sposób, tak jak się robi na antypolonizmie w tej chwili pieniądze, robić pieniądze i poklask na antysemityzmie. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy przejrzeć nawet bardzo porządne naukowe opracowania, gdzie są poruszone fakty po prostu z naszej historii. Już widzę, jak osoby, nie chciałbym przytaczać nazwisk, które będą chciały wykorzystać to, że na przykład w Urzędzie Bezpieczeństwa w okresie po II wojnie światowej pracowało w aparacie bezpieczeństwa mnóstwo osób żydowskiego pochodzenia, aby pokazywać, zobaczcie, to właśnie Żydzi w ten sposób postępowali z Polakami, co oczywiście będzie powodowało, że wielu osób da się zwieść i będzie znów żyło tymi kategoriami źli, dobrzy, Żydzi, Polacy. Myślę, że to, co zrobił Gross,